Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Ja dzisiaj mam przywilej powiedzenia kilku słów do Was, ale również do siebie. Będziemy mówili dzisiaj, będę ja mówiła i wierzę, że to są takie słowa, które gdzieś Bóg położył na moim sercu, na temat bycia w procesie. I nie wiem, czy zauważyliście, jeśli śledzicie nas na Spotify albo Apple Podcast, albo gdziekolwiek tam indziej, to wiecie na pewno, że o tym ostatnio mówimy. Zresztą Maciek mówił ostatnio bardzo fajne kazanie, ale ja, słuchajcie, mam taki jeden cel tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Chciałabym, żebyś znalazł albo żebyś znalazła dla siebie wizję w procesie, w którym jesteś. I mało tego, mój cel na koniec dzisiejszego spotkania jest taki, żebyś mógł tą wizję zobaczyć, żebyś mógł ją poczuć, żebyś mógł sobie o niej pomyśleć i żebyś mógł ją oddać Bogu, żebyś mógł po prostu się o to pomodlić. Wiecie, ja tutaj nie chcę nikogo osądzać, bo sama wielokrotnie jestem i byłam w takiej sytuacji, ale często mam wrażenie, że Boga traktujemy na takiej zasadzie, jak trwoga to do Boga. Traktujemy Go w taki sposób, i to jest taki obraz, który wierzę, że dostałam i dlatego to przyniosłam. Wiecie, to są suplementy. Nie wiem, ilu z Was się suplementuje, ile z Was bierze dodatkowe witaminy, ale mam często wrażenie, że jest tak w naszym życiu, że dobieramy te witaminy, kiedy już tak naprawdę nie dajemy sobie rady. Kiedy nasze wyniki, na przykład zdrowotne, testów pokazują, że czegoś nam brakuje. I wiecie, tak samo mogę to przenieść na taką Bożą wartość. Bardzo często jest podobnie, czyli zaczynamy suplementować się Bogiem, zaczynamy suplementować się Jezusem, kiedy nie dajemy sobie rady, kiedy jest nam ciężko. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj podczas uwielbienia dużo było na temat walki, na temat modlenia się, na temat przychodzenia do Boga z problemem. I absolutnie, ja wierzę, że to jest Duch Święty, to nie było zaplanowane, bo nasz zespół nie wiedział, o czym będę mówiła, więc to składa się w piękną całość. Ale wiecie, nasze życie, życie każdego z nas składa się najczęściej z bycia w procesie. Każdy z nas jest w jakimś procesie, w jakiejś dziedzinie swojego życia. I możesz to nazywać, możesz tego nie nazywać, możesz być tego świadomy, możesz być tego nieświadomy. Ale gdybym miała znaleźć inne słowo, które zastąpiłoby życie samo w sobie, twoje życie jako jednostki, to prawdopodobnie byłoby to po prostu bycie w procesie. Zawsze jesteśmy w jakimś procesie. Jest to zdrowie, są to związki i zaraz będę o tym więcej mówiła, ale wiecie, ciekawe jest to, że zamiast może zaakceptować i zamiast przyjąć Bożą mądrość, bo wiecie, Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, jak żyć. I to też chciałabym podkreślić, zanim przejdę do historii, którą chcę opowiedzieć. Wiecie, my bardzo często szukamy sposobów na to, jak żyć. Bardzo często, szczególnie kiedy na przykład otwieram Instagram, ojej, tam to zawsze się dowiem, jak mam żyć. Mam iść na jakiś kręg kobiet, mam iść do lasu, przytulić się do drzewa, mam iść na długi spacer i mi się zrobi lepiej, mam łyknąć jakiś suplement. Wiecie, żyjemy w czasach, w których każdy ma prawo do własnej prawdy. Każdy ma prawo do własnej prawdy i przez to każdy z nas jest bombardowany prawdą innej osoby. I wiecie, w tym chaosie praw, to co czasami najbardziej mnie przeraża, to, że nie słyszymy tej najgłośniejszej prawdy, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Że Bóg jest Bogiem, to jest to, o czym mówił David dzisiaj, że Bóg jest Bogiem, który jest w stanie zrobić niesamowite rzeczy, że Bóg jest Bogiem, tak jak mówi Biblia, który w trudnych sytuacjach i tak działa ku dobremu. I dzisiaj, kochani, chciałabym Wam pokazać i chciałabym pokazać sobie sposób funkcjonowania, sposób życia, który uczy nas bycia w procesie cały czas i który nas tak bardzo nie męczy. Bo wiecie, kiedy nie mamy tej recepty, a wierzę, że Biblia daje nam bardzo wiele takich receptur, takich drogowskazów, wiele ekonomii również na temat finansów, tego jak żyć. Maciek przed chwilą mówił o hojności. Hojność nie polega na tym, że ja daję i oczekuję, że dostanę od kogoś więcej. To nie jest hojność. A Bóg w swoim słowie mówi o tym, że kocha, szanuje, docenia tych, którzy mają hojne serce. I wiecie, jeśli chodzi o to bycie w procesie, idąc dalej, chcę zauważyć dwa rodzaje ludzi. I chciałabym, żebyś się zidentyfikował, nie musisz mi mówić, nie musisz podnosić ręki, ale albo jesteś taką osobą, która w momencie, kiedy jest trudniej, zaczyna się poddawać, zaczyna się wyciszać, zaczyna myśleć, że już nic nie ma sensu i często mówi się o stanach lękowych, często mówi się o depresji. W ten sposób może funkcjonujesz. Zaczynasz się czuć zmęczony. A druga postawa to jest bycie w ciągłej walce. Ciągle walczysz, ciągle chcesz coś zmienić, ciągle chcesz wziąć sprawy w swoje ręce. Ale tak jak wspomniałam, ani jedna postawa, ani druga postawa nie jest tą postawą idealną, która będzie dbała również o ciebie. Bo wiecie, w taki dzień jak dzisiaj, kiedy może większość z nas będzie szła na groby, a może będzie szła na jakąś imprezę Halloween, to jest mimo wszystko taki czas, kiedy czy tego chcesz, czy nie chcesz, zaczynasz zastanawiać się nad tym, a co będzie ze mną dalej, a czy ktoś mnie będzie odwiedzał później, czy ktoś zapali znicz. I nie mówię o tym po to, żebyśmy nagle się teraz zdołowali, ale ja przynajmniej, będąc na spacerze wczoraj, miałam takie myśli, rozmawialiśmy, może nie żartowaliśmy sobie na ten temat, ale Maciek już mi mówił o tym, że musi nam znaleźć fajne miejsce na jakiś rodzinny grobowiec. I tak jest, zaczynasz rozmawiać. Maciek ma wizję już tego grobowca, więc wiecie, jestem przerażona. Nie mam projektu, ale tak jest. Zielony Maciek też by był. I tak jest, słuchajcie, tak właśnie jest. Ale wiecie, w momencie, kiedy zaczynamy mieć takie myśli, kiedy wchodzimy w ten nastrój, który wcale nie musi być negatywny, możemy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Że Bóg dał ci niesamowite życie, stworzył cię w ponad naturalny, niesamowity, unikatowy sposób po to, żebyś ty również umiejętnie zarządzał swoim życiem. Po to, żebyś albo nie żył w ciągłym wypaleniu i zmęczeniu, albo w ciągłej ekscytacji. Po to, żebyś nie żył w ciągłym narzekaniu, albo w ciągłym zachwalaniu, tylko po to, żebyś potrafił żyć w procesie. Żeby każdy z nas potrafił żyć w procesie i w momencie, kiedy... Bo wiecie, proces to jest ważne. To jest uświadomienie sobie, że jest punkt A i punkt B, a ty przeważnie jesteś pośrodku. I to jest coś, co nie będzie się zmieniało w twoim życiu, dlatego że za każdym razem może zmieniać się dziedzina twojego życia, za każdym razem może zmieniać się problem twojego życia. Natomiast ja wierzę w to, że Jezus jest cały czas na tronie, amen. I to rozwiązanie, które będzie w tym procesie, wierzę, że w twoim życiu będzie przychodziło od Boga i dla ciebie. Ale to, że ty jesteś w procesie, jest stałe, jest niezmienne. I wiecie, mogę mówić tu o różnych rzeczach. Mogę mówić tu o kwestii finansowej. Mogę mówić tu o kwestii zdrowotnej. Mogę mówić tu o kwestii posiadania rodziny albo nieposiadania rodziny, o bezpłodności. Mogę mówić tutaj o samotności. Słuchajcie, ile z nas jest, każdy z nas będzie w jakimś procesie. I najczęściej jest tak, że to, co jest najtrudniejsze, jest niewypowiadane na głos. To, co jest najtrudniejsze, zostawiasz może dla siebie i na jakiś tam sposób, tak jak powiedziałam, albo w totalnym gdzieś zamknięciu, albo wręcz przeciwnie, udając, że wszystko jest okej, starasz się funkcjonować na zewnątrz. Wiecie, cierpimy na pewną chorobę jako społeczeństwo. I to jest ciekawe, bo David zaczął o tym mówić i to jest ta pozytywna część, że jesteśmy stadni. Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy siebie nawzajem i zresztą Bóg zostawia nam Kościół po to, żebyśmy mogli być rodziną, nawet jeśli tej rodziny nie masz, albo mieć dodatkową rodzinę tych braci, siostry, mamy, ojców, wujków, którzy będą modlili się o ciebie. Wiecie, to co dzisiaj było mówione, te historie, o których mówił David, to jest dowód na to, że Bóg jest naprawdę Bogiem wielkim i Bogiem wszechmogącym. I wiecie, ostatnio mówiłam do Maćka, że mi się marzy, a jak mi się marzy, to tak będzie. Zrobimy takie spotkanie, na którym chciałabym, żeby osoby, niektóre oczywiście, które się zgodzą, opowiedziały swoją historię. Wiecie, bo za każdym razem po naszych spotkaniach, kiedy z kimś rozmawiam, jestem w szoku, bo ktoś mówi o tym, jak przyszedł do Boga. jestem w szoku, bo nagle ktoś wyjechał w góry i wrócił i wiedział, że ma przyjść do Life Church. Nie wiem, totalnie ekstremalne sytuacje. Modlimy się o kogoś, ktoś zostaje uzdrowiony. I wiecie, to są rzeczy, które muszą być nagłośnione w naszym Kościele, dlatego że tak jak mówi Biblia, wiara bierze się ze słuchania. W momencie, kiedy będziemy dzielili się tymi historiami, w momencie, kiedy w naturalny sposób będziemy mówili o tym, jak dobry jest Bóg w twoim życiu, to inna osoba będzie mogła to usłyszeć i inna osoba będzie mogła dalej mieć siłę być w swoim procesie, bo nikt za ciebie nie będzie w twoim procesie. Wiecie, wierzę, że Kościół, że Boża społeczność, że Biblia, że my tutaj razem dla siebie jesteśmy po to, żeby nieść siebie nawzajem. Jesteśmy po to, żeby pomagać sobie, ale przede wszystkim jesteśmy po to, żeby przypominać sobie, jak żyć, jak to się mówi, i jak korzystać z Bożych drogowskazów. Dlatego, że Biblia ma mnóstwo wskazówek dla ciebie. I często jest tak, że ty pójdziesz wszędzie, w prawo, w lewo, spotkasz się z takim i z nie innym specjalistą, będziesz rozmawiał z tym albo z innym człowiekiem, a często zapominamy o tym, że wystarczy otworzyć Boże Słowo, żeby upewnić się, przypomnieć sobie, co w tej sytuacji zostawił nam Bóg. Co w tej sytuacji zostawił nam Bóg po to, żebyśmy ani nie byli zbyt podekscytowani, kiedy nie ma na to potrzeby, ani żebyśmy nie byli wypaleni. Po to, żebyśmy potrafili być w procesie. Słuchajcie, jest taka historia w Biblii, to jest jedna z moich ulubionych historii, jest to historia Jerycha. Wiele z was pewnie tą historię zna z różnych opowiadań, może nie wiem, z jakiejś lekcji religii, ze szkółki, może z jakichś filmów telewizyjnych, ale chciałabym dzisiaj skupić się tylko na takich dwóch aspektach tej historii. Chciałabym pokazać ci konkretne dwa Boże drogowskazy, które zostawił Bóg dla każdego z nas na podstawie tej historii, które pomagają tobie i mnie zostać w tym procesie. Wiecie, bo bardzo często jest tak, że poddajemy się w momencie, kiedy jesteśmy już blisko celu. Poddajemy się w momencie, kiedy ma przyjść przełom w twoim życiu. Poddajemy się w momencie, kiedy ma przyjść cud do twojego życia. A tobie nagle nie starcza siły, nie starcza energii, ponieważ przez ten cały czas, zamiast wręcz statycznie, rozsądnie, w zaufaniu być w tym procesie, w którym Bóg cię postawił albo no, życie cię stawia często, w pewnym momencie nie starcza nam siły. Wiecie, historia Jerycha to jest historia zdobywania obiecanej rzeczy, obiecanego miejsca przez Boga. To jest historia, w której Jozue ma zdobyć coś, co zostało mu obiecane, ale on już nie ma na to siły. On już totalnie nie ma na to siły i on przychodzi do Boga i mówi mu o tym, że nie ma siły. Innymi słowy można powiedzieć, że on jest w procesie, w którym nie osądzam chłopaka, żeby nie było, ale może nie do końca dobrze zarządzał swoją siłą, swoją energią i on jest w momencie tak zwanego wypalenia, gdzie mówi do Boga, ja już nie mam siły, ja już nie wiem, co mam dalej zrobić, a przecież Ty, Boże, zostawiłeś mi obietnicę i powiedziałeś, że to miejsce przeze mnie będzie zdobyte. I wiecie, dlatego na samym początku dzisiejszego mojego wstępu powiedziałam Ci o tym, że chciałabym, żebyś przypomniała sobie wizję tego, co ty chcesz zobaczyć w swoim życiu. Jeśli nie słuchaliście kazania z tamtego tygodnia, to zachęcam was do tego, żebyście to zrobili, bo Maciek bardzo fajnie tłumaczył w ogóle, czym jest wizja. Ale każdy z nas ma dobre, piękne, zdrowe pragnienia w sobie. Tylko wiecie, problem polega na tym, że ten proces i ta nasza szarpanina i może czasami ta nieumiejętność i to zmęczenie i ten długotrwały sezon, czasami to nie jest tydzień, to są lata, to są miesiące, to czekanie na ten przełom zakrywa i zagłusza wizję. Zakrywa to, co Bóg dla ciebie przygotował. I zamiast pamiętać o tym, że na końcu jest to, na co czekasz, za bardzo skupiamy się na tym, w jakim miejscu jesteśmy teraz. Za bardzo skupiamy się na tym, jak źle się w tym czujemy. I oczywiście to wszystko jest ważne, ale tak jak wspomniałam, Bóg zostawia nam konkretne drogowskazy. I wiecie, chciałabym, żebyś włożył dzisiaj w ten fragment, żebyś włożył w tą sytuację siebie. Tak jak wspomniałam, nie wiem, co to jest. Wiecie, dla mnie i dla Maćka przez wiele lat był to temat bezpłodności. Za każdym razem przychodziłam do Boga i mówiłam: Boże, ja wiem, że Ty masz dla mnie obietnicę rodziny, a w tym momencie słyszę swoje emocje, słyszę lekarzy, słyszę chaos i nie widzę rozwiązania. Może to są finanse w Twoim życiu, może to jest zdrowie, może to jest Twoje ciało, może to jest to, jak Ty zarządzasz sobą, może to jest niewiara, Twoja niewiara w siebie. Wiecie, to kazanie nie jest po to, żeby wypominać nam i mówić nam, jakie mamy problemy. To kazanie jest po to, żeby nam przypomnieć, że Bóg jest wielki. Amen. Więc kluczem jest to, żebyś dzisiaj, kiedy siedzimy tu jeszcze te kilka minut razem, zastanowił się i zastanowiła się nad tym, okej, co jest zagłuszane? Jaka obietnica, jaka wizja dla mojego małżeństwa, jaka wizja dla mnie, jaka wizja jest zagłuszana przez to, w jakim jestem teraz w procesie? I chciałabym wam przeczytać fragment. To jest właśnie fragment z Jozuego z 6 rozdziału, 2 werset. On jest bardzo króciutki, on się na pewno tutaj pojawi. Jest napisane: a wiekuisty powiedział do Jezusa, syna Nuna. To jest generalnie Jozue, tak? Żeby to wyjaśnić. Oto podam w twą rękę Jerycho wraz z jego królem oraz dzielnymi rycerzami. Wiecie, i mogłabym się zagłębiać dalej, Maciek wielokrotnie nam to przypomina na kazaniach, że nawet jeśli studiujesz Stary Testament, w Starym Testamencie zawsze znajdziesz Jezusa. Ale mało tego, kiedy czytasz to, to wyobraź sobie, że Bóg to mówi do ciebie, że wiekuisty mówi do ciebie, że oddam w twoje ręce, co to jest, czego nie masz, co zostało ci obiecane przez Boga, co jest w twoim brzuchu, co jest twoim marzeniem, co jest dobre dla ciebie i co jest dobre dla innych, co będzie wielbiło twoim życiem i tym, czego jeszcze nie masz w swoich rękach Boga. To jest ta wizja, o której czasami zapominamy. Wiecie, to może być, tak jak mówiłam, związek, to może być poczucie własnej wartości, to może być nowa tożsamość, to może być poczucie bycia kochanym, to bycie, no, nie wiem, co to jest. To jest dzisiaj twoja praca domowa, żebyś przypomniał sobie, co Bóg tobie daje. W jakim procesie dzisiaj się znajdujesz? Wiecie, ta historia polega na tym, że miasto jest wielkie, obietnica jest wielka, Jozue jest zmęczony, armia, którą muszą pokonać, jest olbrzymia, a Bóg przychodzi i daje konkretne wytyczne Jozuemu i mówi mu tak: ty będziesz przez 6 dni robił tylko konkretne rzeczy. Przez 6 dni będziesz obchodził to miasto, będziesz krążył, będziesz milczał, będziesz odpoczywał, a kiedy przyjdzie 7 dzień, będziesz krzyczał i zdobędziesz to miasto. Wiecie, jaka to jest piękna metafora tego, w jaki sposób my jako ludzie jesteśmy w stanie albo powinniśmy funkcjonować w procesie. Zauważcie, że jest to historia o zbieraniu siły, uczeniu się, zaufania, bycia wdzięcznym, doceniania, bycia w procesie do momentu, w którym w końcu przyjdzie ten odpowiedni moment. Wiecie, ja kilkakrotnie w kościele mówiłam o tej historii, dlatego że ona dla mnie jest niesamowita. Wyobraźcie sobie żołnierze, wyobraźcie sobie ludzi, którzy są gotowi do walki, a oni mają takie zadanie, oni mają po prostu milczeć, krążyć, nie narzekać. Oni po prostu mają nie narzekać. I ten pierwszy punkt, który chciałabym wam dzisiaj dać, to jest decyzja. Czy krążymy wokół obietnicy dla swojego życia, czy krążysz wokół problemu wokół swojego życia? Niezależnie od tego, w jakim procesie jesteś, zawsze masz wybór. Albo to będzie obietnica, albo to będzie problem. I zauważcie, że postawa będzie zupełnie inna. Postawa, w której będziesz krążyć wokół obietnicy dla swojego życia, uwaga, milczenie, tak jak oni milczenie, obchodzenie miasta, które dla innych ludzi wydawało się nie do zdobycia, to wiecie, było wręcz prawie że niemożliwe. Historycy mówią, że tam było 40 tysięcy żołnierzy, których oni musieli pokonać, a oni sobie milczeli, chodzili sobie wokół obietnicy, a nie wokół problemu. Kiedy krążysz wokół obietnicy, pamiętasz o tym, co będzie ci dane. Jesteś w stanie to sobie wyobrazić, jesteś w stanie to poczuć i mało tego, jesteś w stanie tu i teraz podejmować decyzje, które będą owocowały w przyszłości. Dlatego, że już to robisz z miejsca obietnicy, którą otrzymasz od swojego Ojca. W momencie, kiedy krążysz wokół swojego problemu, nie będziesz widzieć nic więcej, nie będziesz widzieć tego Ojca. Nie będziesz widział tych otwartych rąk. Nie będziesz widział pomocy, która jest wokół ciebie. Nie będziesz widział mądrej porady, która jest obok ciebie. Nie będziesz widział wsparcia od innych ludzi, modlitwy. Ale to, co będziesz widział, to problem, który jest coraz większy i coraz głośniejszy w twoim życiu. I wiecie, i to jest dowód na to, o czym Bóg tak często też mówi, że my mamy wolną wolę, to my mamy prawo wyboru i to jest bardzo ważne. W momencie, kiedy jesteś w procesie w swoim życiu, pamiętaj o tym, żeby zawsze zadać sobie pytanie, czy ja w tym momencie krążę wokół obietnicy, którą zostawił mi Bóg, czy krążę wokół problemu, który jest dużo większy niż prawdopodobnie mogłoby mi się nawet wydawać. Druga rzecz, ten drugi punkt, o którym chciałam powiedzieć i zanim go powiem, to chciałabym, żebyśmy sobie przeczytali jeszcze jeden werset, to też jest 6 rozdział, to jest 10 werset. Jezus, syn Nuna, nakazał ludowi mówiąc, nie podnoście wojennego okrzyku, ani nie czyńcie wrzawy. Niech żadne słowo nie wyjdzie z waszych ust aż do czasu, kiedy wam powiem. Byście podnieśli wojenny okrzyk wtedy, możecie wydać okrzyki. Wiecie, w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Jozue, kiedy on już nie miał na to żadnego pomysłu, żadnego sposobu, kiedy on zrozumiał, że ma nie krążyć wokół problemu, ale ma krążyć wokół obietnicy, on już nie miał problemu z tym, żeby słuchać Boga. On już nie miał problemu z tym, żeby robić to, co powiedział mu Bóg. Ale wiecie, wierzę też w to, że za każdym razem, kiedy czytamy Boże Słowo, my nie musimy być w takiej sytuacji, jak trwoga to do Boga w ostatniej sytuacji, przypomnę sobie i zrobię. To może być nasz styl życia. To może być nasz styl życia. To może być nasz styl życia, kiedy wybieramy obietnicę, a nie problem. To może być nasz styl życia w momencie, kiedy wybieramy Boże Słowo, a nie ścianę. Bo to jest to, co On zrobił. On wybrał Boże Słowo, a nie wybrał murów, które widział. A on widział wielkie mury, wielką liczbę żołnierzy i tak naprawdę miał Bożą obietnicę. A wiecie, co jest najtrudniejsze w Bożej obietnicy? Że jej często nawet nie możesz zobaczyć. Nie możesz jej dotknąć. Nie możesz z nią paradować po mieście i mówić, co, nie podoba ci się moja Boża obietnica? Twoja jest fajniejsza? Nie, to tak nie wygląda. Po prostu jej nie widać, w ogóle jej nie widać, więc jeśli inni jej nie widzą, bo to nie chodzi o innych, chodzi o to, żebyś ty to widział, chodzi o to, żebyś ty o niej pamiętał i chodzi o to, żebyś to ty wybierał Boże Słowo, a nie ściany, które często właśnie będzie też tworzyło twoje zachowanie w momencie, kiedy będziesz wybierać inaczej. I wiecie, ta historia kończy się pięknie, dlatego że po bardzo trudnym, bardzo cichym, bardzo niekomfortowym sezonie, w którym znalazł się Jozue, przyszło przebudzenie, przyszła obietnica i przyszła wygrana. Przyszedł przełom, przyszedł cud. Dlatego, że Jozue wybrał to, co po pierwsze obiecał mu Bóg, a po drugie wybrał Jego słowo i Jego obietnicę, a nie swój problem. I wiecie, kluczem tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, myślę, jest też uświadomienie sobie tego, że walki, które będziesz przechodził, sezony, w których będziesz, sytuacje, w których się będziesz znajdować, one się będą zmieniać. Ale chodzi o to, żeby twoja postawa się nie zmieniała. Chodzi o to, słuchajcie, żebyśmy w tej naszej postawie byli coraz bardziej silni. I to jest moja modlitwa dla ciebie na dzisiaj, ale to jest też moja modlitwa, jeśli chodzi o nasz Kościół. Modlę się o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy wybierają obietnicę, a nie problem. Modlę się o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy doświadczają przełomów, nie zostawiają tych przełomów tylko dla siebie. Mówią o tym dalej po to, żeby następna osoba, która jest w tym pomieszczeniu, a wierzę, że będzie nas coraz więcej i więcej, mogła powiedzieć, okej, ja też tego chcę, ja chcę tego spróbować. Chcę doświadczyć tego Boga. Chcę zobaczyć przełomy w swoim życiu. Nie chcę żyć przełomem sprzed 15 lat i ciągle o nim opowiadać, dlatego że mój Bóg nie jest niesamowitym Bogiem tylko 15 lat temu, ale jest niesamowitym Bogiem każdego dnia. I nie potrzebujemy się suplementować Bogiem tylko jak jest trudno, tylko potrzebujemy mieć świadomość tego, że Bóg, który jest wielkim Bogiem, który jest w stanie zrobić wszystko, wszystko, tylko my Go zamykamy. Jest w stanie zrobić wszystko w Twoim życiu i w Twojej sytuacji. Jest w stanie przemienić Twoje myślenie. I wiecie, ktoś pomyśli, ale historia. Kazał im chodzić wokół muru. Ci faceci se chodzili, nie gadali, nie mogli ponarzekać. Potem pokrzyczeli i się udało. Udało się. Ale jeszcze jedna rzecz się udała. Bóg zmienił ich myślenie. Bóg zmienił ich myślenie. Ta sytuacja i ten proces, w którym się znaleźli, była procesem, w którym musieli odrzucić narzekanie. Była sytuacją, w której musieli nauczyć się odpoczywać. To była sytuacja, w której oni musieli przestać się szamotać. Musieli przestać zużywać swoją energię, swój czas, swoje słowa, swoje myśli na coś, co i tak by nie zaprocentowało, dlatego że było problemem, a nie Bożą obietnicą. Bóg ma dla ciebie obietnicę, które chce zrealizować w Twoim życiu. Bóg potrzebuje Ciebie, potrzebuje Twojego myślenia, potrzebuje Twojej postawy, potrzebuje Twojej decyzji. Decyzji każdego dnia, że widzisz obietnicę, a nie widzisz problem. Że widzisz obietnicę, a nie że widzisz problem. Kochani, chciałabym, żebyśmy wstali, kiedy będziemy śpiewać tą piękną piosenkę, którą przygotował dla nas zespół. Chciałabym, żebyśmy zrobili jedną rzecz. Robisz to dla siebie, robisz to dla Boga. Robisz to dla rzeczy, które Bóg wkłada w twoje serce. Może jesteś w miejscu, w którym czujesz, okej, ja nie mam żadnego pomysłu na siebie, Bóg mi nic nie mówi, to jest dziwne, co ona tu gada. Jeśli tak jest, to zacznij się modlić o to, żeby Bóg zaczął cię przekonywać do pewnych rzeczy. To mogą być emocje, to mogą być słowa, to mogą być myśli, to mogą być po prostu twoje marzenia, które zakopujesz głęboko, bo wydaje ci się, że nic już nie jest możliwe. Że ten problem jest większy niż rozwiązania. Jest to totalnie nieprawda. Wiecie, ja z tego miejsca, w momencie, kiedy zaraz będziemy śpiewać, chcę się modlić o zdrowe związki w naszym kościele. Chcę się modlić o ludzi, którzy pragną mieć dzieci. Chcę się modlić o finansowe przełomy. Chcę się modlić o zdrowie. I chcę się modlić o Ciebie, żebyś zrozumiał, że w Tobie jest wielka wartość. Że Twoje ciało jest wartością. Że to, jak sam siebie traktujesz, jest ważne. Że Twój umysł i to, co myślisz o sobie i o innych i to, czym się karmisz, jest wielkie, dlatego że masz całe życie do przeżycia. Masz całe życie do przeżycia i cały czas podejmowanie decyzji, obietnica albo problem, obietnica albo problem, obietnica albo problem. I słuchajcie, dzisiaj, kiedy stoję przed wami i stoję przed Bogiem, prowadząc ten kościół, ja nie chcę prowadzić kościoła, który wybiera problem ponad obietnicę. Dlatego, że Biblia mówi inaczej. I kiedy teraz będziemy uwielbiać, przypomnij sobie, że Twój Bóg jest Bogiem niesamowitym. Że Bóg w każdej sytuacji, w której dzisiaj się znalazłeś, jutro się znajdziesz, albo znajdziesz się nawet za kilka lat, jest w stanie robić wszystko ku dobremu, jeśli Jemu zaufasz. Amen. Kochani, zaśpiewajmy razem.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.